każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie przede wszystkim zdradzimy kulisy przyznawania klubom licencji na starty w Ekstralidze. Przykładem będzie tutaj oczywiście Falubas, a po tym wątku sprawdzimy jeszcze, jak przebiegają przygotowania do nowego sezonu dwóch naszych zawodników, pewnego seniora i młodzieżowca. Szczegóły wkrótce. Na początek jednak wizyta w zielonogórskim klubie żużlowym. Spotkaliśmy się tam z Kamilem Kawickim, dyrektorem Falubazu, który bardzo dokładnie opowiedział nam o wszelkich kulisach całego tego licencyjnego procesu. Okazuje się, że to naprawdę skomplikowana i żmudna praca, a niektórzy przedstawiciele klubu absolutnie nie mogą liczyć w listopadzie na żadne wakacje.
Nie jest to prosta sprawa z tego względu, że tych wymogów jest bardzo dużo, ale dla kogoś, czyli dla klubu, dla spółki akcyjnej, bo tylko w takiej formie prawnej kluby Ekstraligi mogą funkcjonować. Jeżeli wszystkie są wymogi spełnione, to jest to pracochłonne, czasochłonne, bo jest dużo papierologii, no ale są to rzeczy jak najbardziej do spełnienia. Wygląda to w praktyce w ten sposób. Mniej więcej około połowy września Polski Związek Motorowy, czy działający zespół do spraw licencji dla klubów Ekstraligi Żużlowej, pierwszej Ligi Żużlowej i drugiej Ligi Żużlowej, publikuje aktualizację, tekst jednolity. Są zazwyczaj jakieś zmiany niewielkie, bardziej takie proceduralne, kosmetyczne. Tekst jednolity tego regulaminu licencyjnego. I kluby mają czas do 29 listopada danego roku, wszystkie kluby w polskim żużlu, do przesłania wniosków wraz z bogatą, długą listą różnych załączników. Tymi załącznikami są różnego rodzaju zaświadczenia, oświadczenia, dokumenty, bo tak naprawdę kluby muszą spełnić 4 rodzaje kryteriów. Są to kryteria prawne, kryteria sportowe, kryteria infrastrukturalne i kryteria finansowe. Tak to się wręcz literalnie nazywa. Kryteria prawne, no to przede wszystkim to, co mówiłem, że forma prawna, że to spółka akcyjna, badane są właśnie zapisy KRS-u, statutu klubu i tak dalej. Kryteria infrastrukturalne, no z tym kluby mają wciąż duże problemy i no my też się tutaj borykamy, choć idzie to w dobrym kierunku dzięki filozofii władz miasta. No przede wszystkim stawia się duży nacisk na modernizację stadionów, aby były one nowoczesne i przyjazne i wygodne dla kibiców, a także ładnie wyglądały w telewizji, bo wiemy, że jest nowa umowa telewizyjna na lata 2019-2021. My tutaj mamy promesę infrastrukturalną na pewne prace na stadionie, głównie chodzi o drugi łuk i sektor gości i park maszyn, do 31 marca 2020. Jakby tę promesę infrastrukturalną od zespołu licencyjnego uzyskaliśmy już przed rokiem, teraz ją jakby przedłużyliśmy, więc to jest jakby kontynuacja i takie zabezpieczenie, że jeszcze w tym sezonie się nic złego nie działo, stąd pewnie też i otrzymaliśmy licencję bezwarunkową. Czyli kryteria infrastrukturalne, od takich nawet banalnych spraw typu odpowiednia ilość toalet dla zawodników, odpowiednie oznaczenia szatni, po no takie rzeczy poważne, inwestycyjne, jeżeli chodzi o modernizację chociażby trybun, i też kluby generalnie mają taką prolongatę do sezonu 2021, jeżeli chodzi o system odwodnienia i przykrycia torów. Więc to też jest zagadnienie, z którym no niebawem polski żużel, polskie kluby będą się mierzyły, ale tak jak powiedziałem, Polski Związek Motorowy, zespół licencyjny dał prolongatę do sezonu 2021. To są kryteria, tak jak powiedziałem, infrastrukturalne. Kryteria sportowe, no to trzeba przede wszystkim mieć określoną liczbę żużlowców juniorów, startować w lidze juniorów w określonej liczbie zawodów, w określonej liczbie wyścigów i mieć odpowiednią liczbę jakby szkolonych zawodników. Tutaj głośno o tym ostatnio było, ale tak naprawdę kluby pospełniały te wszystkie wymogi i problemem było tylko, czy to ma być wyszkolenie do 1 lipca danego roku, czy do końca sezonu. Więc tak naprawdę do końca sezonu kluby spełniły te wymagania i tak naprawdę obyło się bez kar. No i rzecz chyba dzisiaj kluczowa w polskim żużlu i swego czasu bardzo mocno i piętnowana i duży nacisk zespół licencyjny położył i bardzo dobrze, bo tutaj musi być stabilizacja, to są kryteria finansowe. Kluby nie mogą mieć żadnych zaległości wobec ZUS-u, wobec Urzędu Skarbowego, w opłatach i podatkach lokalnych, a nade wszystko nie mogą mieć zaległości do zawodników i w przypadku klubów Ekstraligi nie uwzględnia się żadnych prolongat, ugód, możliwości przedłużania tych spłat. Po prostu do 31 października danego roku wszystkie zobowiązania związane związane z sezonem minionym, muszą być rozliczone. Oczywiście są problemem w polskim żużlu i zawodnicy bardzo na tym cierpią, tak zwane umowy sponsorskie, czyli aby zawierane poza głównym kontraktem, bo wiadomo, że są limity finansowe, ale to też jest kwestia aby filozofii danego klubu. Jeżeli to jest tylko kwestia techniki zapisu i spowodowania, żeby no, ten będący fikcją limit finansowy, nie chcę użyć sformułowania obejść, ale się jakby nie zastosować do niego i po prostu umową sponsorską czy reklamową zawodnikowi zapłacić te pieniążki, co jest jak najbardziej legalne, ale jeżeli zamiarem klubu nie jest jakby ucieczka od tej zapłaty czy oszukanie zawodnika, to jest tylko technika zapisu, czy to będzie jedna umowa, czy pięć, czy nie wiem, 100 tysięcy to jest jedna umowa, czy pięć umów po 20 tysięcy, to tak naprawdę na jedno wychodzi i się liczy tylko wiarygodność klubu. Czyli najważniejsza jest spłata wobec zawodników, osób urzędowych, innych klubów, a też się zdarza, że kluby sobie wzajemnie zalegają pieniążki, chociażby z tytułu wypożyczeń i tutaj też to wszystko musi być na czysto. I to nie jest tak, że klub sobie napisze oświadczenie, że nie zalega i jest taki piękny i wspaniały, tylko w drugiej połowie listopada do każdego klubu Ekstraligi przyjeżdża audytor z niezależnej firmy wskazanej przez Ekstraligę Żużlową. W tym roku była to firma z Łodzi i po prostu bada mecz po meczu, czy przelew po przelewie, czy jest to zapłacone. Audytor ma protokoły ze wszystkich meczów, wie ile zawodnik zdobył w nim punktów, wie z kontraktu jaką ma stawkę za ten punkt, sprawdza czy zawodnik wystawił fakturę, czy poprawnie wystawił fakturę i czy klub przelał te pieniążki po wyciągach bankowych. I po prostu tutaj nic nie może się schować, nic nie może być ukryte, niczego nie można zataić. Jest to bardzo transparentne, bardzo skrupulatnie sprawdzane. Jeżeli jakiś klub jest w porządku, czysty, fair w swoich jakby zderzeniach finansowych, tak jak setka RTSA, ale też i wiele innych klubów w Ekstralidze i bardzo dobrze, bo przecież tworzymy jeden wspólny żużel, to po prostu wtedy 29 listopada wysyła się wniosek licencyjny z tymi kilkudziesięcioma różnymi załącznikami, zaświadczeniami, głównie dotyczącymi finansów, bo to jest i sprawozdanie finansowe, rachunek zysków i strat, bilans, zestawy zmian w kapitale własnym, przepływy pieniężne itd., itd. Wtedy zespół licencyjny do 6 grudnia zapoznaje się z tymi dokumentami, wydaje decyzję albo o przyznaniu licencji zwykłej, czyli bezwarunkowej, albo warunkowej, albo nadzorowanej, albo odmowa przyznania licencji. Tak też się stało w przypadku klubów z Rzeszowa i Łodzi, gdzie szczególnie, że chodzi o klub z Rzeszowa, coraz głośniej mówi się o różnych zdarzeniach takich niekorzystnie wpływających tutaj na wizerunek całego polskiego żużla. I wtedy do 13 grudnia kluby mają prawo odwołać się od tych decyzji do Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego i potem już klamka zapada. To po prostu jest cała procedura licencyjna. Tak jak to powiedziałem, to ściśle precyzuje wszystko, regulamin licencyjny, terminy, listy dokumentów, listy załączników. No i tak też ma to związek z tym, co jest takim stereotypem, myśleniem, ale tak nie jest, że to zima, jesień, to w klubach nic się nie dzieje, w listopadzie to szczególnie mogą sobie odpoczywać, bo się sezon skończył. No jeżeli chodzi właśnie o procedurę licencyjną, to listopad jest najgorętszym, najtrudniejszym, najbardziej pracowitym miesiącem. Później grudzień, styczeń to już wiadomo sprawy sprzedaży karnetów, sprzedaży reklam, odnawiania do tych czasowych umów, zawierania kolejnych, więc tak naprawdę jesień i zima najbardziej pracowite momenty w klubach Ekstraligi Żużlowej. Od tego jak przepracujemy jesień i zima, potem mamy takie czy inne efekty w sezonie.
Tyle Kamil Kawicki ogólnie o procesie licencyjnym. My idziemy nieco dalej i pytamy, dlaczego na Falubas nałożono aż prawie 500 000 złotych kary, którą ostatecznie zawieszono. Jak słyszeliśmy, Falubas otrzymał tą zwykłą, czyli tak zwaną bezwarunkową licencję. Czy faktycznie przed decyzją centrali nie było w zielonogórskim klubie żadnych obaw? Raz jeszcze dyrektor Kawicki.
Tak, byłem spokojny, bo osobiście przygotowywałem te dokumenty. Wiedziałem, że wszystko mamy spełnione, że wszystko jest pozapłacane, nie mamy żadnych zobowiązań wobec ZUS-u, Urzędu Skarbowego, jakichkolwiek innych podmiotów. Sprawy związane z infrastrukturą mogły być jakieś tutaj wątpliwe, ale tak jak powiedziałem, jesteśmy zabezpieczeni tą promesą do 31 marca 2020, więc za rok, jak nie będzie pewnych postępów prac, no to już tutaj zespół licencyjny na pewno będzie się tej Zielonej Górze mocniej przyglądał. Owszem, jeszcze a propos tej całej procedury, o jednej rzeczy nie wspomniałem, w listopadzie, w tym przypadku na początku, u nas to było 6 listopada, przyjeżdża specjalna komisja z Ekstraligi Żużlowej i sprawdzają obiekt, dokonując takiej inspekcji infrastrukturalnej, no i ileś tam zaleceń z takimi sprawami, bym powiedział, drobniejszymi, porządkowymi, jak chociażby, nie wiem, umycie czy wymiana żarówek w masztach oświetleniowych, to tu dostaliśmy jakby prolongatę do 31 marca 2019. Ale są to rzeczy, bym powiedział, takiego utrzymania bieżącego obiektu, nieinwestycyjne. No i tutaj teoretycznie mogliśmy dostać jakąś licencję warunkową pod warunkiem wykonania jakichś prac do końca tam lutego czy marca, ale no zespół przyjął, czy podjął decyzję o licencji bezwarunkowej, wiedząc, że i tak te wszystkie zalecenia z inspekcji infrastrukturalnej z początku listopada będą wykonane, bo po prostu muszą, bo i tak jest inspekcja toru w marcu, na każdym obiekcie przyjeżdża weryfikator i to wszystko sprawdza i tam kluby po prostu muszą to zrobić.
Chciałem jeszcze jeden wątek dopytać. Tą karę 420 tysięcy złotych, wysoką karę, ona została zawieszona. Czy to właśnie chodzi o tą konkretną ilość zawodników wyszkolenia? Jakby pan właśnie ten wątek rozwinął, za co ta kara i tak dalej, z czym to się będzie wiązało?
Tak, dokładnie to chodziło o to, że kluby musiały w sezonie licencyjnym 2017 i do 1 lipca 2018 wyszkolić określoną liczbę zawodników w klasie 500 i w klasie 250. Za każdego niewyszkolonego zawodnika w klasie 500 jest 120 tysięcy, czyli trzech zawodników razy 120 tysięcy to jest 360, a za każdego w klasie 250 jest po 30 tysięcy, czyli dochodzi, a powinno się wyszkolić dwóch, więc dochodzi kolejne 60 tysięcy, czyli 360 plus 60 to jest te 420. No i tak naprawdę i nasz klub i pozostałe się odwołały, bo okazało się, znaczy regulamin szkoleniowy był też i jakoś opiniowany przez kluby. My na ostatnim posiedzeniu Ekstraligi na ten temat rozmawialiśmy, ale pewne jakby rzeczy jakby dopisuje życie. Nikt nie jest w stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy i życie pokazało, że do 1 lipca no, kluby no, nie są w stanie wyszkolić odpowiedniej liczby żużlowców, no bo tak naprawdę, tak jak my, nawiązaliśmy współpracę z Aleksandrem Janasem, on rozpoczął pracę w styczniu, czyli de facto w marcu, w kwietniu, kiedy można było wyjechać na tor. Wiadomo, że kwiecień jeszcze ze względu, akurat w tym roku no, pogoda była niezła, ale generalnie nie jest czasem, kiedy się prowadzi regularne zajęcia na torze, no bo pierwsza drużyna, bo przygotowania, bo sparingi, bo za chwilę inauguracja ligi i dopiero jak ta machina ekstraligowa ruszy, to się zaczynają regularne treningi szkółki czy młodzieży, ale nawet jeżeli licząc, że w kwietniu już są, no to przez kwiecień, maj, czerwiec wyszkolić pięciu zawodników, żeby oni mogli bezpiecznie przystąpić do egzaminu 1 lipca, jest to praktycznie niemożliwe. I po prostu kluby się na tym wszystkim jakby no, czy przejechały, czy nie wypełniły i faktycznie literalnie patrząc nie wypełniły wymogu, że do 1 lipca. Ale tak naprawdę powinniśmy brać cały sezon licencyjny, czyli do końca października, bo za to się jakby przyznaje licencję na kolejny rok, że się w minionym sezonie wypełniło, bądź nie wypełniło w całym sezonie pewne wymogi. I kluby w tym zakresie TSS-a wyszkoliły, bo na licencję już lipcową, 26 lipca pojechali Helwig, Boduch i Tuft i zdali te egzaminy nawet praktycznie z najlepszymi wynikami i czasami. I później musieli wystąpić w określonej liczbie wyścigów podczas drużynowych mistrzostw Polski juniorów w lipcu, w sierpniu, we wrześniu, w październiku i też to wychwyciliśmy. Czyli my już dzisiaj w zakresie klasy 500 mamy już wypełnione wymogi na kolejny sezon, bo jest tak, że w sezonach 17, 18 i 19 trzeba mieć czterech zawodników wyszkolonych, a jeszcze Eryk Kwiecień w sezonie 2017 był, to już są te licencje wyjechane. Pewne sprawy związane z taką praktycyzmem, taką logiką, takim jakby codziennym stosowaniem tego regulaminu szkoleniowego pokazały, że ten termin 1 lipca jest bardzo trudny dla klubów, czy wręcz niemożliwy do wypełnienia tych wymogów szkoleniowych. Są wnioski klubów, żeby jednak ten termin czy to przesunąć do września, czy w ogóle do 31 października, czyli do końca sezonu. Po prostu w danym sezonie trzeba wyszkolić. I czy to zrobisz w marcu, czy w październiku, nieważne, mają być określone liczby licencji i jeszcze potem muszą oczywiście zdążyć pojechać w zawodach. I z tego punktu widzenia, analizując cały sezon 2018, my wymogi licencyjne i szkoleniowe spełniliśmy, odwołaliśmy się i faktycznie zostało to przerzucone do rozliczenia po sezonie 2019, ale my już wiemy, że to po prostu wypełnimy.
Teraz opuszczamy budynek klubowy i idziemy do samych zawodników. Spotkaliśmy się z tym, który w sezonie 2019 będzie już seniorem. Sebastian Niedźwiedź, bo o nim mowa, ma być tak zwaną ósemką w składzie Falubazu. Ewentualny brak jazdy w Ekstralidze będzie mógł sobie zrekompensować startami w roli drugoligowego gościa. Jak wyglądają jego przygotowania? Zapytaliśmy wprost, co słychać u popularnego misia.
U mnie spokój, cisza, jak to mówią, niedźwiedzie śpią. Aktualnie no, generalnie już się tak powoli przygotowuję do dalszych ćwiczeń, żeby mocniej zaostrzyć, żeby coraz cięższe ćwiczenia wykonywać. Także podchodzę do nowego sezonu ze spokojem i spokoju się przygotowuję.
No właśnie, a jak się przygotowujesz? Możesz szczegóły zdradzić?
Przygotowania mam mniej więcej takie same jak w tamtym roku. Wiem, że mu trochę poprawię stabilizację i koordynację. A tak myślę, żeby powinno wszystko starczyć, co było w tamtym roku.
U siebie w Rawiczu, tak? Jakiś trener konkretny?
Generalnie przygotowuję się indywidualnie. Właśnie jestem dogadany z trenerem personalnym. Także na tym będę bazował i myślę, że dużych zmian nie będę wprowadzał.
Na razie do Zielonej Góry nie przyjeżdżasz? U siebie bardziej, tak?
No wiadomo, trochę kilometrów mam, żeby dojeżdżać na treningi, to jest na pewno trochę uciążliwe też, ale na pewno pojawię się raz na jakiś czas na treningu.
Jak przygotowania sprzętowe? Jakieś będą zakupy, jak już seniorem jesteś?
No w planach jest na pewno kilka nowych silników, także no sprzęt, myślę, że będzie wszystko pod kontrolą, ale tak to póki co motocykle są rozebrane i gdzieś powoli gdzieś tam kształty zaczynają się dopiero pojawiać.
A powiedz, ty się troszeczkę obawiasz tego pierwszego roku w gronie seniorów, czy jakoś niespecjalnie?
No, jakieś obawy na pewno są, ale no, tak jak mówiłem, chcę w spokoju się przygotować, nie robię jakiegoś napinki na sobie, nie wywieram jakiejś presji. Mówię, będzie co będzie, już dużo przeżyłem w tym żużlu, także kontuzje mnie nie złamały, także ten sezon też mnie nie złamie.
Rola ósmego zawodnika chyba nie do końca ciebie zadowala. Mówiłeś niedawno, że o skład będziesz nawet walczył, tak? Podtrzymujesz?
Będę starał się jak najlepiej zaprezentować, żeby to było docenione. Wiadomo, są doświadczeni zawodnicy, także ciężko cokolwiek będzie zrobić, ale nie odpuszczam, podjąłem wyzwanie, także będę starał się jak najlepiej zaprezentować. Będę miał jeszcze starty gościnne w drugiej lidze, także to będzie duży plus. Możliwe dojdzie jeszcze jakaś liga zagraniczna, także jestem w dobrej myśli.
A zagranica? Możesz coś bardziej zdradzić?
No, póki co na razie jeszcze nie. Zobaczymy, co to będzie w przyszłości.
Te starty w drugiej lidze kogoś też chyba ciekawe rozwiązanie, prawda?
No, na pewno jest to dobre rozwiązanie właśnie dla zawodników, jak są pod ósemką, no właśnie tym bardziej młodych, gdzie przychodzą na wiek seniora. Na pewno daje to no, możliwości jazdy, tak? A jazda jest najważniejsza, także no, myślę, że będzie dobrze. Wybierając tą opcję, także doszłem do wniosku, że no, ta jazda jakiejś drugiej lidze będzie. No i będę walczył o skład pierwszy w falubazie.
To był Sebastian Niedźwiedź, a w tym programie czeka nas jeszcze jedna rozmowa. Postanowiliśmy również sprawdzić, jak do nowego sezonu przygotowuje się Mateusz Tonder. Mimo wieku młodzieżowca, zawodnik ten może pochwalić się już zawodowym kontraktem. Od kiedy zatem Tonder rozpoczął swoje ćwiczenia?
3 zacząłem trenować u trenera Radka Walczaka. W tym roku akurat indywidualnie, bo zmienił mi się kontrakt. Chcę przepracować dobrze zimę, mam już dietę, mam treningi, no i myślę, że jakoś te obozy też mi, to będzie takie jakby sprawdzenie trochę formy, ten obóz w Zakopanem. Trenujemy i jeszcze raz trenujemy.
To jest to ta zmiana, że właśnie indywidualnie z trenerem Walczakiem, a nie grupowo? W twoim przypadku, jak ty się na to zapatrujesz?
To znaczy, no już jestem na kontrakcie zawodowym i sam się przygotowuję do sezonu, a w tamtym roku właśnie miałem okazję trenować u trenera Radka i to się w jakimś stopniu sprawdziło. W tym roku właśnie chcę to samo powtórzyć i u niego się przygotować.
Mateusz Tonder, zawodowiec, no ładnie to brzmi.
No, myślę, że ładnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Na razie właśnie muszę sobie poukładać tam wszystkie tematy, warsztat mechaników. No, działamy i czekamy już na sezon.
Jakieś zakupy sprzętowe się szykują, poważniejsze?
No tak, kupuję właśnie 2 ramy, nowe całkiem, będę miał też 4 silniki i myślę, że to właśnie w tym sezonie też w jakimś stopniu zaprocentuje.
Jeszcze jakieś zmiany w teamie, jacyś ludzie może dodatkowi, skoro zawodostwo?
W tym roku będę akurat miał jednego mechanika, który będzie mi pomagał, a wiadomo, jak to zawsze tata i wujek będą zawsze przy mnie i też będą działać przy sprzęcie.
A jakaś dieta, tak? Wspominałeś, to jakaś specjalna taka dieta pod ciebie ułożona, żeby się przygotować dobrze?
To znaczy, no, trener ułożył mi taką jakby dietę i mam się do tego stosować i chcę się stosować, no bo jak ostro się pracuje, to i też trzeba jeść dobrze, żeby dobrze się przygotować.
Słodyczy chyba nie można.
No może na święta jakiś serniczek.
A powiedz ogólnie, na razie tak delikatnie rozpoczęliście, czy już mocno ciężkie ćwiczenia w grudniu?
No znaczy mocne. Takie, na ile potrafimy tak naprawdę te ćwiczenia zrobić. Ten pierwszy tydzień, 2 tygodnie no, będą ciężkie, bo po tylu miesiącach przerwy, wiadomo, jazda, nie było też czasu jakieś tam na treningi ogólnorozwojowe. No i Ważne, żeby te 2 tygodnie przepracować, a potem już myślę, że będzie z górki.
A powiedz, jak ty się na swoją rolę w drużynie, w tej formacji juniorskiej zapatrujesz?
Nie wiem, powiem szczerze, bo w tamtym sezonie myślałem właśnie, że będę tym głównym juniorem, ale nie wyszło, formy nie było. Także w tym roku staram się dobrze przygotować, a co będzie w sezonie, to zobaczymy.
Właśnie, jak w tym roku się nie udało, to może w przyszłym. No, przynajmniej jesteś przewidywany w tym gronie 3-osobowym. No, masz szansę, prawda, żeby jeździć w tej formacji juniorskiej.
No zobaczymy. Ja mówię, żużel jest nieprzewidywalny i wiadomo, jakaś kontuzja, czy odpukać. Zawsze jakaś kontuzja może się wydarzyć, czy coś z tych rzeczy. No i nie będę w składzie, dlatego tak nie chcę się teraz wypowiadać, ale myślę, że wszystko się poukłada i z Norbertem właśnie będę tutaj tworzył pewną formację młodzieżową.
No właśnie, kolega z Gniezna dołączył, jak na ten transfer się zapatrujesz, troszkę konkurencja będzie.
Nie wiem, zobaczymy. To zweryfikuję, kto będzie lepszy. Ja się staram robić swoją robotę i zobaczymy, jak to wyjdzie.
Silny ten Falubas, przynajmniej jak się popatrzy na seniorów, to takie nazwiska, że ho, ho.
No, zobaczymy. Skład mamy dobry na ten sezon. Myślę, że powalczymy o te play-offy. No i zobaczymy, jak to będzie.
No zobaczymy. To wszystko w tym programie. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński. Kłaniam się, do usłyszenia.
W każdy wtorek o 12:30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.